Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Bliski Wschód, bo prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył do stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadu, rozpoczynając czterodniową podróż po krajach regionu Zatoki Perskiej. Głównymi tematami rozmów Trumpa będą wielomiliardowe kontrakty, kwestie bezpieczeństwa i polityka regionalna. Trump zapowiedział także, że być może pojedzie do Turcji, gdzie w czwartek ma dojść do rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Czy do tego spotkania dojdzie? Jest z nami Zbigniew Parafianowicz, korespondent, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Putin rzeczywiście przyjedzie do Stambułu. Presja rośnie, to widać, ale czy to w ogóle na nim robi wrażenie, szczególnie, że jest jeszcze presja wewnętrzna?
No tego nie wiemy, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Wiemy natomiast to, że przygotowania do tego spotkania trwają i w sensie protokolarnym, to wynika z wypowiedzi przedstawicieli administracji prezydenta Erdogana, także jeżeli protokół pracuje, no to znaczy, że szykuje się do jakiegoś spotkania. Wariant po prostu tego, że Putin tam się zjawi, jest zupełnie poważnie brany pod uwagę. Mamy też tę wypowiedź właśnie Trumpa, o której pan wspomniał, o ewentualnym zahaczeniu o Turcję z Bliskiego Wschodu. No i mamy w końcu tę presję międzynarodową, która na Putinie nie robi wrażenia, jeśli byłaby to presja tylko Zachodu. Natomiast jeśli jest to presja również Chin, a od wczoraj wiemy, że również Chiny chcą, aby Putin w Stambule się pojawił i rozpoczął rozmowy, również Chiny apelują o to, żeby doprowadzić do zawieszenia broni w kontekście tych rozmów, no to jest to już problem. Tym bardziej, że też Trump usztywnia swoje stanowisko wobec Rosji, chociaż tutaj ta sytuacja jest nieco bardziej zniuansowana, bo niewykluczone, że Amerykanie po prostu, jeśli to się nie uda w Stambule, no to umyją ręce od tego, co będzie się dalej działo na Ukrainie, a i tak zaczną rozmawiać z Rosjanami o kwestiach gospodarczych, na przykład o eksploracji Arktyki, czy o kwestiach związanych z programem atomowym Iranu. To się jeszcze okaże. Natomiast no, Putin jest pod presją. Pytanie, co jest dla niego ważniejsze? Czy presja wewnętrzna, no bo jego przyjazd do Stambułu pod przymusem, taki no wymuszony, na pewno zostanie źle odebrany w reżimie i też wśród Rosjan. No czy presja ważnych partnerów, chociażby takich jak Chiny, to wszystko okaże się jutro. W tym momencie w o wiele lepszym położeniu jest Wołodymyr Zełenski, który po pierwsze udało mu się przetrzymać presję Trumpa od wielu miesięcy, udało mu się utrzymać front na Ukrainie, mimo tego, że został wyparty z kurszczyzny, no to te przesunięcia na froncie wewnątrz Ukrainy nie są radykalne. Po trzecie ma za sobą Europę, Stany Zjednoczone, Turcję, również Chiny w kwestii właśnie rozpoczęcia rozmów w Turcji. Sam zadeklarował, że w tej Turcji się pojawi, nawet jeśli Rosjanie nie doprowadzą do zawieszenia broni. Czyli finalnie, nawet jeżeli Zełenski się pojawi w Stambule i będzie tam sam, usiądzie na krześle, a obok będzie puste krzesło dla Putina, to na tym zyska. Także sytuacja gra w tym momencie ponownie na korzyść Zełenskiego.
No właśnie, pytanie, co on może ugrać w związku z tym? No bo jedną rzeczą jest to, że na pewno będą, niezależnie od tego, co się wydarzy, będą ładne zdjęcia. Niewątpliwie jest tak, że ustał w tym sporze, ale co może wygrać w Stambule, jeśli oczywiście w ogóle Putin się tam pojawi?
No właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo na pewno jeżeli Putina nie będzie, no to ugra dobre zdjęcie, które pójdzie w świat i w tej blame game, grze oskarżeń pomiędzy Rosją a Ukrainą, to właśnie Zełenski wyjdzie na tego, który chce pokoju, a Putin wyjdzie na tego, który tego pokoju nie chce. No ale przyjrzyjmy się uwarunkowaniom potencjalnego porozumienia rozejmowego. To ciągle nie jest porozumienie, które dla Ukrainy w jakiś sposób będzie korzystne. Nawet jeżeli oderwiemy się od kwestii żądań amerykańskich, niedawnych żądań amerykańskich o uznaniu de facto i de jure Krymu i terytoriów okupowanych. Amerykanie wyciszyli to żądanie, ale nawet jeżeli do niego nie dojdzie, no to Ukraińcy jednak wychodzą z wojny z poważnymi stratami terytorialnymi i bez gwarancji bezpieczeństwa, bez poważnych gwarancji bezpieczeństwa, czyli budują tak naprawdę porozumienie Mińsk 3, którego oczywiście Trump nie chciał, deklarował bardzo wyraźnie, że on nie chce tego typu porozumienia, no natomiast konflikt jest mrożony de facto i pisane jest porozumienie, które nie jest porozumieniem trwałym, pokojowym, tylko pewnego rodzaju protezą do momentu, w którym Putin nie uzna, że po raz kolejny chce najechać Ukrainę, bo na przykład zagrożone są prawa osób, które posługują się językiem rosyjskim na Ukrainie, co zresztą Putin podnosił w ostatnich dniach, że domaga się zmian w konstytucji ukraińskiej i wpisania języka rosyjskiego jako drugiego na Ukrainie. Nawet jeżeli Putin się pojawi na tych rozmowach lub też nie pojawi, no to mamy przed sobą bardzo długi proces dyplomatyczny, w którym te karty ukraińskie, no one nie muszą skończyć się ostatecznie porozumieniem, które będzie dla Ukrainy budujące. No to jest, ciągle poruszamy się w takiej dziedzinie rozwiązań, które są rozwiązaniami mińskimi, czyli nie są dyskusją o NATO, tak jak było jeszcze na szczycie NATO w Wilnie, nie są dyskusją o trwałych gwarancjach bezpieczeństwa artykule 5, przeniesieniu artykułu 5 do porozumienia i jakby chronienia Ukrainy tym artykułem. To, co Ukraina może zyskać, to wynegocjować porozumienie lustrzane, czyli ze swojej strony nie wpisywać żadnych cesji terytorialnych, co jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast no ciągle, mimo wszystko, jest to państwo radykalnie poturbowane w czasie tej wojny. Przy czym no tu też trzeba zwrócić uwagę na stronę drugą, czyli rosyjską, która już nie jest w stanie w tej wojnie na tym etapie dokonać jakiegoś istotnego przełomu. Poza może użyciem oreśników, o czym mówi się od kilku dni w Kijowie, o czym informuje też ambasada amerykańska w Kijowie, czyli tych spektakularnych pocisków międzykontynentalnych, ale jeśli chodzi o taką liniową wojnę lądową na Donbasie, to te przesunięcia są niewielkie z punktu widzenia Rosji, a koszty ludzkie, szczególnie prowadzenia tej wojny, ogromne, choć oczywiście koszty ludzkie nie są najważniejsze dla Rosji. Do tego są niskie ceny ropy. No pytanie, jak one się będą kształtować w najbliższych tygodniach, bo niewykluczone, że porozumienie chińsko-amerykańskie paradoksalnie w sprawie ceł znowu spowoduje zwyżki na rynkach ropy w związku z tą znikającą obawą o recesję. Natomiast no, ta wojna też Rosjanom na tym etapie nie opłaca się, radykalnie się nie opłaca. I to jest moment rzeczywiście bardzo perspektywiczny, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozmów, które do jakiejś formy rozejmu mogłyby doprowadzić.
No dobrze, ale mówimy cały czas o jakiejś formie rozejmu. Mówimy o tym, że Rosji na tym etapie wojna się nie opłaca, ale jeśli te zapisy jakichkolwiek porozumień będą jednak korzystne jakoś dla Rosji, to za 2 albo za 3 lata ta wojna może jej się z powrotem, ta albo jakakolwiek inna, zacząć opłacać. To znaczy nie doprowadziliśmy jako Zachód zbiorowy do jakiejś formy mocnej porażki Rosji.
No oczywiście te koszty po stronie rosyjskiej, one wciąż nie są wysokie, polityczne koszty. Nie mówię o kosztach ludzkich, bo te są dla Putina po prostu nieistotne. Jeśli chodzi o budowanie trwalszej architektury bezpieczeństwa na Ukrainie, no to jedynym pomysłem sensownym na dziś, który jest na stole, no to jest próba zagwarantowania Ukrainie możliwości utrzymywania dużej armii. Z siłami rakietowymi, flotą, siłami powietrznymi, armii modernizowanej przez państwa, no między innymi europejskie, ale też Stany Zjednoczone, czyli jakby budowania takiej tarczy, która będzie chroniła ten obszar Donbasu, Zaporoża, Sumszczyzny, Charkowszczyzny przed ponownym atakiem rosyjskim. Natomiast no, to jest jedyny w tym momencie element, który daje jakiś cień nadziei, że do tej wojny, że powtórka wojny nie nastąpi. Ciągle poruszamy się w obszarze pomysłów, które są kontynuacją porozumień mińskich, są ciągle kontynuacją rozwiązań, które są nietrwałe, prowizoryczne. W gruncie rzeczy i Mińsk 1, i Mińsk 2 były porozumieniami, które były korytarzem po prostu do wojny na pełną skalę i wciąż brakuje pomysłów, które mogłyby trwale zabezpieczyć Ukrainę przed ponownym atakiem, a Europę Środkową i Wschodnią, wschodnią flankę NATO przed tym jakby przesuwaniem na zachód machiny wojennej rosyjskiej i rewizjonizmu rosyjskiego.
Przejdźmy na chwilę na Bliski Wschód. Czego możemy się spodziewać po tej wizycie Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie? On będzie miał w końcu jakieś realne polityczne, geopolityczne sukcesy?
No, Bliski Wschód, szczególnie Arabia Saudyjska, ale też państwa Zjednoczone Emiraty Arabskie, no, to są miejsca, w których Trump rzeczywiście dowozi. To i w pierwszej prezydenturze Trumpa, i obecnie on tam ma partnerów, ma ludzi, z którymi chemię ma pewną w dyskusjach dyplomatycznych i biznesowych. No, tutaj dowodem na to był ten podarunek, który otrzymał od zdaje się Kataru, czyli ten z Boeinga, którego dostał i który ma służyć we flocie prezydenckiej. Pierwsza prezydentura Trumpa, no to są porozumienia abrahamowe, czyli uznanie przez sunnicką część świata islamu państwa Izrael. To jest w zasadzie niedoceniane bardzo porozumienie z pierwszej prezydentury Trumpa, ale umowa, która de facto zmieniała radykalnie układ sił w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie, szczególnie przeciwko Persom, przeciwko szyickiemu Iranowi. Na to liczy Trump i teraz, na kontynuację tych rozmów o pogłębianiu porozumień ze sunnickim światem islamu i jakby godzenia go z Izraelem, chociaż no tu oczywiście przeszkadza Gaza, przeszkadza szykowanie się Izraela do operacji lądowej w Gazie. Natomiast no, Bliski Wschód jest rzeczywiście zawsze miejscem, w którym Trump może zamanifestować swoją sprawczość i pokazać, szczególnie Arabię Saudyjską, i pokazać, że jest politykiem, który może realnie tworzyć fakty w polityce, a nie tylko pewne iluzje czy eskalacje, z których potem niewiele wynika.
I na koniec jeszcze pytanie o polską sytuację polityczną. Napisał pan dzisiaj, Tusk został potraktowany jak Rumun, odnosząc się do tego, że na Ukrainę jechał osobnym pociągiem. Jak, czy osobnym wagonem, jak to traktować, takie zachowanie? Jak je oceniać? Co to znaczy w języku dyplomacji, że tak potraktowano premiera Polski?
To jest policzek jednoznaczny i Ukraińcy robią to z określonego powodu. Polska prezydencja miała wiele obietnic pod adresem Ukrainy w kwestii przyspieszenia negocjacji unijnych. Ukraina-Unia, do czego nie doszło. No to tak samo jak umowa negocjowana o wolnym handlu pomiędzy Unią a Ukrainą, która zostanie podpisana na początku czerwca, no będzie najprawdopodobniej w dużej mierze niekorzystna dla Ukrainy, o czym sygnalizowała nieoficjalnie wicepremier Swirdenko, pierwsza wicepremier. Ukraińcy to widzą i w ten sposób dają Tuskowi, wymierzają policzek. Oczywiście tej sytuacji można było uniknąć. Ten pociąg z Przemyśla, bo rzecznik polskiego MSZ-u powiedział, że to były ustalenia strony ukraińskiej, że ten pociąg wyjechał tylko z trójką tych przywódców. No ale ten pociąg wyjechał z Przemyśla, z Polski, a nie z Ukrainy. Także strona ukraińska może sobie ustalać coś, jej protokół dyplomatyczny, ale to finalnie tory mogły się zepsuć po stronie polskiej. Ten pociąg mógł nie wyjechać, a wszystkie delegacje mogły wyruszyć po prostu samochodami z Przemyśla do Kijowa i wtedy uniknęlibyśmy kompromitacji. To nie jest jakaś strategiczna kompromitacja, no ale to jest jednak upokorzenie polskiego szefa rządu. Można było tego uniknąć, po prostu realizując pewne kroki wewnątrz Polski. Nie zostało to zrobione. Mam wrażenie, że premierowi Tuskowi zależało na tym zdjęciu z trzema przywódcami, żeby je na finale kampanii przed pierwszą turą pokazać, bo premier był też pod dużą presją Polski, pod presją taką, że nie bierze udziału w rozwiązaniach na Ukrainie. No i bardzo mu na tym zależało, żeby te zdjęcie mieć. No i zapłacił za to cenę w postaci potraktowania go tak samo jak Klausa Johannisa w czerwcu 2022, czyli wysłanie go wagonem gospodarczym po prostu do Kijowa, umownie mówiąc, czyli osobnym składem, i udowodnienie mu, że jest po prostu inny niż wielcy przywódcy z Zachodu.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.